Żyjemy w czasach, no, fascynującego paradoksu. Mamy w kieszeni urządzenia, które łączą nas z całym światem, a jednak, jak sugeruje nasz dzisiejszy materiał, wielu z nas czuje się bardziej samotnych niż kiedykolwiek. I to jest nasz punkt wyjścia do analizy artykułu Autentyczna komunikacja w czasach cyfrowej samotności, czy stała się luksusem. Chcemy dziś zrozumieć, dlaczego taka prawdziwa, głęboka rozmowa, no, dlaczego wydaje się zanikać i jakie to ma dla nas konsekwencje. Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
I to jest, wiesz, fundamentalne pytanie, bo autor od razu stawia tezę, która jest, no, trochę wstrząsająca. Mówi, że autentyczna komunikacja to nie jest żaden luksus. To absolutny rdzeń naszego życia.
Rdzeń życia, mocne słowa.
Tak. A jej brak tworzy coś, co nazywa w tekście cyfrową pustką. I myślę, że kluczowe jest tu przesunięcie akcentu. Pytanie nie brzmi, czy my tę zdolność do rozmowy po prostu straciliśmy, jak klucze.
Że gdzieś nam wypadła po drodze.
Dokładnie. Chodzi raczej o to, kiedy i dlaczego tak chętnie ją oddaliśmy. To sugeruje, że braliśmy w tym aktywny udział.
Właśnie, to nie jest coś, co nam się po prostu przytrafiło. I autor od razu maluje bardzo sugestywny obraz, który, no, chyba każdy z nas zna z autopsji. Smartfon w dłoni.
Zdecydowanie.
Miał być mostem, a staje się murem. Murem, który odgradza nas od osoby siedzącej dosłownie naprzeciwko. Pojawia się tam też takie ciekawe określenie na to, co dominuje dziś w interakcjach. Taka nowa waluta komunikacyjna.
A co wchodzi w jej skład?
Lajki, szybkie reakcje, emotikony, cięte riposty w komentarzach. Wszystko, co jest szybkie i powierzchowne.
To jest waluta, która ma, powiedziałabym, ogromną płynność, ale bardzo niską wartość, jeśli chodzi o budowanie realnej więzi.
Dobre porównanie.
Można nią płacić setki razy dziennie, a na koniec dnia i tak czuć się, no, bankrutem w sferze relacji.
To jest świetne porównanie i to naprawdę do mnie trafia. Ta myśl, że nasze relacje przez to stają się spłaszczone. To trochę jak oglądanie filmu w czerni i bieli i bez dźwięku.
Widzisz zarys, ale nic więcej.
Właśnie. Widzisz fabułę, ale tracisz całą emocjonalną głębię. Barwy, muzykę, ton głosu. W komunikacji online tracimy właśnie te niuanse. Gesty, zawahanie w głosie, spojrzenie.
Wszystko to, co mówi znacznie więcej niż same słowa.
Tak. I to stawia pytanie, które wisi w powietrzu. Czy media społecznościowe służą nam jeszcze do porozumienia, czy może już tylko do niekończącej się autoprezentacji?
Co tutaj jest fascynujące, to fakt, jak autor demaskuje ten mechanizm psychologiczny, który za tym stoi. Bo to nie jest tylko wina technologii.
To coś głębszego.
Tak, to głęboka zmiana w naszym zachowaniu. Świadomie lub nie budujemy coś, co tekst nazywa cyfrowa atrapa dialogu.
Cyfrowa atrapa brzmi groźnie?
I jest, bo w świecie online znacznie łatwiej jest błyskawicznie zareagować, niż naprawdę wsłuchać się i zrozumieć. Wygoda odpowiedzi wygrywa z wysiłkiem słuchania. Zastąpiłyśmy pełną, uważną obecność, no, ciągłym performancem.
Kreujemy wizerunek.
Zamiast budować relacje. To jest bezpieczniejsze, bo nie wymaga odsłonięcia się, nie wymaga wrażliwości.
Ale nie sądzisz, że jest w tym też pewien paradoks?
To znaczy?
Że z jednej strony ta waluta szybkich reakcji daje nam iluzję bycia w kontakcie, a z drugiej właśnie ona uniemożliwia prawdziwy kontakt?
Oczywiście. To jest jak jedzenie fast foodów. Zaspokaja głód natychmiast, ale nie odżywia.
Daje chwilową satysfakcję?
Dokładnie. Ale w dłuższej perspektywie prowadzi do niedoborów. Te cyfrowe interakcje dają nam szybki zastrzyk dopaminy. Ktoś polubił, ktoś odpowiedział, ale nie budują trwałego poczucia przynależności, tego zrozumienia, które jest fundamentem zdrowia psychicznego.
I ten mechanizm, ta cyfrowa atrapa dialogu, ma konsekwencje, które wykraczają daleko poza nasze prywatne rozmowy. Artykuł pokazuje, że te same mechanizmy sieją spustoszenie w skali całej gospodarki i społeczeństwa. Weźmy biznes.
Tam brak zrozumienia może kosztować miliony.
Tak. I to nie chodzi o wielkie katastrofy, ale o tysiące małych nieporozumień. Źle sformułowany mail, który wywołuje niepotrzebny konflikt. Albo lęk przed zadaniem pytania na firmowym czacie.
Żeby nie wyjść na niekompetentną osobę.
Dokładnie.
Ten lęk jest potęgowany przez kulturę, którą sami stworzyliśmy. Kulturę szybkości i, jak powiedziałeś, ciętych ripost. W takim środowisku zadanie pytania, które pokazuje naszą niewiedzę, jest aktem odwagi.
Prawda.
No tak, znacznie bezpieczniej jest milczeć i udawać, że wszystko się rozumie, a to prosta droga do błędów, opóźnień, frustracji, które w skali firmy generują realne koszty.
A w sferze publicznej jest chyba jeszcze gorzej. Autor zauważa, że debaty publiczne coraz częściej przypominają, no nie wiem, sport, a nie dialog.
Walkę.
Tak, walkę. Celem nie jest zrozumienie drugiej strony, tylko jej pokonanie, zdobycie punktów u swojej publiczności. Liczy się efektowna riposta, a nie próba znalezienia wspólnego gruntu.
I tu pojawia się bardzo mocna, niemal alarmistyczna teza.
Ta o demokracji?
Tak. Tam, gdzie znika empatia, znika zaufanie. A bez zaufania, jak czytamy, demokracja traci grunt pod nogami. To pokazuje, jak fundamentalny jest to problem. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, który rysuje autor, zobaczymy, że kluczem do wszystkiego jest pojęcie empatii. W tekście jest ona nazwana wprost fundamentem dialogu.
Fundamentem dialogu.
Tak. I to jest bardzo ważne. Prawdziwa komunikacja, jak czytamy, nie zaczyna się od mówienia, ale od ciekawości, od autentycznego pytania. Co czuje druga osoba? Jak ona myśli? Dlaczego jej perspektywa jest inna od mojej?
Czyli to jest zupełne odwrócenie kolejności. Zazwyczaj najpierw chcemy przedstawić swoje racje.
Dokładnie. A sedno problemu leży w tym, że bez tej fundamentalnej ciekawości stajemy się głusi, nawet jeśli mówimy dużo i głośno.
Po prostu czekamy na swoją kolej.
Właśnie. Czekamy, żeby wygłosić przygotowaną kwestię, a nie słuchamy, żeby zrozumieć. I cała architektura cyfrowej komunikacji nastawiona na szybkość i autoprezentację systematycznie nas od tego odzwyczaja.
Algorytmy to premiują.
Oczywiście. Algorytmy nagradzają reakcje, a nie refleksje. Im bardziej skrajna i emocjonalna opinia, tym większy zasięg. To nie sprzyja budowaniu mostów.
Ta erozja empatii w sferze publicznej jest, no, przerażająca. Ale chyba najbardziej boli nas tam, gdzie powinno być najbezpieczniej. W domu.
Zgadza się.
Autor wraca do relacji prywatnych i podkreśla, że najwyższą cenę za brak rozmowy płacimy w naszych najbliższych związkach. I używa bardzo mocnych obrazowych sformułowań, takich, które zapadają w pamięć.
Jakich na przykład?
Pisze o niewypowiedzianych żalach i stłumionych emocjach, które, i tu cytat, rozsadzają więzi po cichu. To jest obraz, który naprawdę daje do myślenia. Relacje, które nie wybuchają z hukiem, tylko po cichu gniją od środka.
Jak ciche pękanie fundamentów w budynku. Z zewnątrz wszystko wygląda w porządku, aż pewnego dnia...
cała konstrukcja się wali.
To dlatego, że boimy się trudnych rozmów.
Właśnie. I autor zmusza nas do refleksji, zadając serię pytań, które są niby retoryczne, ale trafiają w sedno. Czy naprawdę wiemy, co czuje nasz partner, dziecko, przyjaciel? Czy nasze pytania sięgają głębiej niż automatyczne, co słychać?
To jest w gruncie rzeczy pytanie o jakość naszej uwagi.
O to, czy w ogóle próbujemy zajrzeć pod powierzchnię.
To rodzi ważne pytanie o przyczynę tego stanu rzeczy, którą autor również diagnozuje. U podłoża tego milczenia leży strach.
Strach przed konfrontacją.
Dokładnie. Boimy się, że trudna rozmowa zniszczy pozorny spokój. Mylimy unikanie trudnych tematów z harmonią. I tu pojawia się kolejna świetna metafora ze źródła. To milczenie to nie jest pokój, a jedynie chwilowe zawieszenie broni.
Dobre.
Bo w rzeczywistości pod tą pozorną ciszą narasta napięcie, które w końcu musi znaleźć ujście.
Czyli w gruncie rzeczy wybieramy łatwiejszą, ale w dłuższej perspektywie bardziej destrukcyjną drogę.
Tak. Wybieramy krótkoterminowy komfort kosztem długoterminowego zdrowia relacji. Autor podkreśla coś niezwykle ważnego, że prawdziwa, nawet jeśli na początku bolesna rozmowa, ma ogromną moc leczenia.
Nawet ta bolesna?
Szczególnie ta. Czasem jedno szczere zdanie, jedno przyznanie się do błędu, jedno pytanie zadane z prawdziwą troską potrafi odbudować zaufanie, którego nie naprawią żadne powierzchowne gesty czy drogie prezenty. Rozmowa jest aktem bliskości.
Dobrze, czyli diagnoza jest dość mroczna. Cyfrowa pustka, spłaszczone relacje, erozja empatii. Ale na szczęście autor nie zostawia nas w tym poczuciu beznadziei.
Jest jakieś światełko w tunelu.
Jest. Ostatnia część artykułu to wezwanie do działania, do odzyskania czegoś, co nazywa sztuką dialogu. I co ciekawe, proponuje bardzo konkretne, praktyczne rozwiązania. To nie są wielkie teorie, ale małe, codzienne gesty.
Gesty, które są dziś niemal rewolucyjne.
Tak, bo wymagają zatrzymania się w świecie, który nieustannie pędzi i domaga się naszej uwagi. Wymagają świadomego wyboru.
No dobrze, to co to za gesty?
Wymienia trzy. Po pierwsze, bądź naprawdę obecny. Odłóż telefon, kiedy ktoś do ciebie mówi.
Niby banalne.
Banalne, a jednak ile razy sami się na tym łapiemy, że jednym okiem patrzymy na osobę, a drugim na ekran.
Niestety, zbyt często.
Po drugie, pytaj z ciekawością. Zamiast automatycznego, jak było w pracy, spróbuj zapytać, co cię dziś najbardziej poruszyło, albo co było najtrudniejsze.
To otwiera zupełnie inną przestrzeń.
Dokładnie. I po trzecie, upewnij się, że rozumiesz. Powtórz swoimi słowami to, co się usłyszało.
Ale nie żeby się popisać.
Nie. Żeby dać sygnał. Słucham cię i chcę cię naprawdę zrozumieć.
Ale czy to nie jest trochę, no wiesz, naiwne? Czy te trzy proste kroki mogą naprawdę odwrócić tak głębokie trendy społeczne?
Myślę, że autor ma świadomość, że to nie jest magiczna recepta. Ale sugeruje, że zmiana musi zacząć się od nas. W naszej mikroskali.
Od rozmowy przy kolacji.
Właśnie. Nie naprawimy debaty publicznej jednym gestem, ale możemy naprawić rozmowę przy kolacji. I może to jest właśnie ten punkt wyjścia.
Zgadzam się. I co bardzo ważne, autor podkreśla, że rozmawianie to sztuka, którą trzeba ćwiczyć. To nie jest wrodzony talent czy nawyk.
To jest jak mięsień.
Dokładnie. Jeśli go nie używamy, zanika. A dzisiejszy świat dostarcza nam mnóstwa wymówek, żeby go nie ćwiczyć. Szczególnie poruszająca jest taka osobista notatka od autora na końcu tekstu.
Pamiętam, tak.
Przyznaje w niej, że on sam często łapie się na tym, jak łatwo ucieka w powiadomienia, zamiast zmierzyć się z ciszą albo trudnym pytaniem.
W rozmowie z bliską osobą.
Tak. I to sprawia, że jego rady stają się bardziej ludzkie, bardziej wiarygodne. To nie jest głos mentora z piedestału, tylko kogoś, kto sam się z tym zmaga.
To prawda, to bardzo uwiarygodnia cały tekst. I to prowadzi do pięknej konkluzji, że komunikacja to nie jest zwykła transakcja, wymiana informacji.
To coś znacznie głębszego.
Tak. To jak pisze. Inwestycja w drugiego człowieka, w jakość własnego życia, w wewnętrzny spokój.
Dokładnie. To nie jest koszt, który ponosimy, ale właśnie inwestycja. I ona się zwraca.
W postaci czego?
W postaci silniejszych więzi, większego zrozumienia i paradoksalnie większej odporności na cyfrową samotność. Im lepsze mamy relacje offline, tym mniej jesteśmy podatni na te powierzchniowe wabiki świata online.
Myślę, że to jest idealne podsumowanie głównej myśli tego artykułu. Technologia dała nam niesamowite narzędzia do bycia w kontakcie.
Mhm. Ale to jakość relacji wciąż definiuje nasze człowieczeństwo.
Tak. I jak pisze autor, od naszej odwagi, by znów zacząć naprawdę mówić i, co może nawet ważniejsze, naprawdę słuchać. Od tego zależy przyszłość nie tylko naszych osobistych związków, ale całych społeczności.
A i na sam koniec autor zostawia nas z myślą, która jest jednocześnie wezwaniem i pytaniem. To taka prowokacja do refleksji, którą warto, żeby każdy z nas zabrał ze sobą.
Brzmi ciekawie.
Zacytuję bezpośrednio z tekstu. Więc... jaki będzie pierwszy autentyczny dialog w świecie, który coraz bardziej boi się ciszy?